To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dlaczego na świecie wciąż wybuchają wojny? Mimo postępu technologicznego, globalnej współzależności, konflikty zbrojne nie znikają. Czy w takim razie wojna jest takim nieodłącznym elementem ludzkiej natury? Czy wynika z polityki, ekonomii, ideologii, a może z czegoś znacznie głębszego? Gościem wykładu otwartego jest dzisiaj filozofka, publicystka i działaczka społeczna, doktor habilitowana Joanna Heinderek, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani profesor, kilka dni temu minęła czwarta rocznica agresji Rosji na Ukrainę. Teraz zaczął się konflikt w Iranie. Czy to jest tak, że wojna jest po prostu wpisana w historię? Czy możemy powiedzieć, że wojna jest jakimś takim stałym elementem ludzkości?
Obawiam się, że tak. Wprawdzie byli filozofowie, jak choćby filozofowie frankfurtcy, na przykład Theodor Adorno, którzy uważali, że wojna jest takim swoistym stanem aberracji, że tu się dzieje coś, co łamie instytucje, co łamie naszą etykę. No i rzeczywiście, kręgosłupy moralne na wojnie niejednej zostały połamane, ale z drugiej strony wojna jest w jakimś sensie cały czas towarzysząca człowiekowi. I teraz możemy się zastanawiać, czy to nasza natura. Thomas Hobbes uważał, że człowiek potrzebuje kultury jako takiego swoistego kagańca moralnego, który będzie powstrzymywał nas przed agresją, czyli wedle Thomasa Hobbesa to w naszej naturze leży coś, co byśmy mogli nazwać dzisiaj agresją. Dla Thomasa Hobbesa to była przede wszystkim egoistyczna natura, gdzie my, starając się jak najbardziej zachować siebie, działać na swoją korzyść, nie bierzemy pod uwagę interesów drugiego człowieka, czy marginalizujemy je. W związku z tym, czując się silnym albo czując, że nasze potrzeby teraz właśnie mogą zostać zrealizowane, będziemy do nich dążyć, nie bacząc na to, co się dzieje dookoła. I to może generować różnego rodzaju konflikty, różnego rodzaju napięcia. Ale filozofowie, myślę, też często dyskutowali w takiej bezradności. I to widać po Adorno, który po II wojnie światowej stwierdził, że filozofia tak naprawdę się zużyła. Że nic więcej dalej nie można powiedzieć po Auschwitz, po tym, co się stało w tej całej okropności II wojny światowej. I myślę, że ta bezradność Adorna jest tutaj symptomatyczna. No bo jak rozmawiamy, to już dzisiaj dowiedzieliśmy się właśnie o kolejnej wojnie, która wybuchła na świecie. Ale jakbyśmy popatrzyli globalnie, to tych wojen, tych stanów zapalnych tak naprawdę wszędzie jest bardzo dużo. Europa przez długi czas miała ten niezwykły luksus, że po II wojnie światowej myśmy trochę zrealizowali marzenie kantowskie. No bo Kant ten wieczny pokój sobie wymarzył, taką federację państw, gdzie będziemy uprawiać politykę, a nie wyprowadzać armię na ulicę. Ale z drugiej strony pozostała pewna mitologia wojny. I myślę, że ta mitologia wojny nas uwiodła w ten sposób, że z jednej strony zapomnieliśmy o tych wojnach zewnętrznych, a z drugiej strony przez fakt, że jesteśmy, no przynajmniej ja należę i patrząc na pana redaktora, pan też do tego pokolenia, które urodziło się w czasach pokoju i żyjemy w czasach pokoju. Więc nasz jakby problem polega na czymś, co Walter Benjamin zauważył, to jest taka estetyzacja wojny. Czyli mamy do czynienia z różnego rodzaju filmami, które dają nam taki mit wojenny, tej wojny jako pewnej przygody, jako czegoś, co jest niezwykłe, gdzie można się sprawdzić, gdzie króluje etos, gdzie są jakieś wartości.
Bohaterstwo, bohater.
Tak, poza tym mamy pomniki, mamy historię opowiadaną od strony wielkich wydarzeń, wielkich bitew, mamy różne rekonstrukcje. Trochę się bawimy w wojnę. Nawet niektórzy historycy robili nam programy, gdzie można było zajrzeć do czołgu, popatrzeć, jak wyglądały koszary, ale to wszystko buduje taką opowieść o wojnie jako właśnie, jak Walter Benjamin chciał, estetycznie ciekawej, heroicznej, tym, co jest taką grą, podczas której możemy się sprawdzić. a obraz jest zupełnie inny. Wystarczy porozmawiać z ludźmi, którzy zwrócili z frontu, albo nawet z naszymi dziadkami, z ludźmi, którzy pamiętają II wojnę światową. Jej okrucieństwo właśnie zabija wszystko. Jej okrucieństwo powoduje, że człowiek tak naprawdę traci siebie i to jest chyba największy problem, o którym my dzisiaj zapominamy, żyjąc właśnie w tym luksusowym świecie kultury zachodniej.
A może właśnie to jest tak, że kiedy odchodzą ci ludzie, którzy jeszcze pamiętają te okropieństwa II wojny światowej i przez te wiele lat, prawie 80 lat, żyliśmy w pokoju w Europie, no nadal na szczęście żyjemy w pokoju, to właśnie człowiek jakoś, też oglądając te filmy, o których pani profesor między innymi mówiła, czytając książki wojenne, to on zaczyna ponownie pragnąć tej wojny, ponownie w niej zaistnieć. Mamy już niemal wszystko, mamy sztuczną inteligencję, mamy smartfony, komputery, wszędzie mamy reporterów, sami jesteśmy właściwie wszędzie reporterami, dziennikarzami, bo możemy robić filmy, wysyłać. I brakuje nam jeszcze czegoś? I to jest właśnie między innymi to dążenie do wojny?
Ja się obawiam, że tak, bo właśnie jesteśmy przebodźcowani. Fakt, że sami, jak pan redaktor powiedział, możemy stać się takim reporterem i fakt, że mamy też do czynienia z tak zwanym czerwonym rynkiem. Przecież są wprawdzie nielegalne, ale nawet wycieczki oferowane na linię frontu. To wydaje się koszmarnym pomysłem, ale są osoby, które chcą za to zapłacić. To wszystko pokazuje, że jesteśmy przebodźcowani, w związku z tym nie rozumiemy, z czym tak naprawdę się mierzymy. I myślę, że to dobrze widać po stosunku do wojny w Ukrainie, bo ta wojna wyniszczająca przecież trwa już 4 lata. Natomiast to było takie symptomatyczne, gdy wybuchła wojna, kiedy Rosja weszła na Ukrainę, to mogliśmy oglądać w mediach tych wiodących, nawet na pasku, cały czas informacje. Trwa pierwszy dzień, drugi dzień, dziesiąty, setny. I nagle to zniknęło. Baudrillard zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę media oczekujemy od mediów, oczekujemy od informacji dziennikarskich takich gorących newsów. Więc dopóki coś jest dla nas pociągające, to chcemy to śledzić, ale jak długo można? Potem chcemy nowych podniet. Zapominając, że po tym setnym dniu, dwusetnym dniu cały czas dzieje się horror ludzi, którzy próbują, no bo wiemy, prawda, że w Ukrainie trwa taka heroiczna walka nie tylko z najeźdcą, ale o to, żeby utrzymać życie codzienne.
Tak. W tej koszmarnie zimnej zimie akurat, tak, mroźnej.
Tak, choćby w tym roku. Ale znam, współpracuję z osobami, które jeżdżą regularnie przez te wszystkie lata wojny do Ukrainy. Między innymi profesor Fryderyk Zoll jest bardzo mocno zaangażowany, ma stowarzyszenia i on tam jest cały czas praktycznie. Jak z nim rozmawiam, to on podkreśla na przykład tą niesamowitą gotowość na przykład studentów, żeby dalej studiować, wykładowców, żeby dalej wykładać, poszczególnych instytucji, z jakich składa się nasza codzienność, które walczą o to, żeby pomimo bomb, pomimo wiecznego zagrożenia, takiego też permanentnego stresu, funkcjonować normalnie. I my tego nie bierzemy pod uwagę. Nie jesteśmy w stanie nawet zrozumieć, bo patrząc tylko z tej perspektywy takiej podniety popkulturowej, rozrywki, zapominamy, że wojna to jest na przykład ogromny stres. Stres pourazowy. To jest cały czas napięcie. To jest niemożność podjęcia jakichkolwiek działań w momencie, kiedy na przykład jest nalot. Więc nie zdajemy sobie sprawy, co się dzieje, kiedy kobieta zaczyna rodzić, a tutaj jest nalot, oszczał, kiedy dziecko ma złamaną nogę i nie możemy go zanieść do lekarza, bo tak naprawdę już została wysadzona przechodnia. Takie drobne rzeczy, które dla nas są oczywiste, że dzwonię po pogotowie, zaczynam działać, jadę do szpitala, czy spotykam się z przyjaciółmi na kawę, to nagle zostaje zawieszone. I nigdy nie wiem, kiedy to się wydarzy. Ta irracjonalność jakby całej sytuacji, ten chaos, który staje się potem też takim chaosem naszej świadomości, czy może zmusić nas do tej immoralności, o której mówił Adorno, na którą też zwracała uwagę Hannah Arendt, czyli takie przestawienie wszystkiego. No bo przecież jesteśmy socjalizowani do tego, by na przykład szanować drugiego człowieka, nietykalność jego ciała, czy jesteśmy socjalizowani do takiej relacji twarzą w twarz, gdzie rozmawiamy i próbujemy rozwiązać pewne konflikty. A tutaj nadlatuje dron i nie mam tej relacji twarzą w twarz, tylko nagle ktoś zabija najbliższą mi osobę. Ja nawet nie wiem, kto to jest. Nie wiem nawet, dlaczego to robi. No bo cała ta wojna w Ukrainie też pokazuje absurd wojny. Dokładnie absurd wojny, o którym pisała Simone Weil, bo nie ma dobrego uzasadnienia dla wojny. I to, co robi Putin, opowiadając te tak naprawdę straszne kłamstwa, nie jest niczym innym, jak takim absurdalnym epatowaniem pseudoracjami, które pozwalają mu, by dokonywać największego okrucieństwa.
I nie jest to niestety telewizja, film, który można wyłączyć i przejść do normalnych, codziennych działań, bo to jest po prostu wojna. W Radiu RMF 24 dzisiaj z nami znakomity gość, filozofka, publicystka, działaczka społeczna, doktor habilitowana Joanna Hańderek. Pani profesor, a właściwie jakie są najczęstsze przyczyny wojen, które powtarzają się w historii? To jest terytorium, to są religie, to są surowce, władza, chęć utrzymania się przy władzy?
Noam Chomsky zwrócił uwagę na to, że my najczęściej dyskutujemy o demokracji albo najczęściej dyskutujemy o wartościach, gdy chcemy najechać jakiś kraj, bo tam widzimy surowce i korzyści. Natomiast mnie się wydaje, patrząc tak z perspektywy kulturowej i filozoficznej na problem wojny, że to są wszystko jednak wymówki. Że tak naprawdę tkwi w nas jakieś takie egoistyczne przekonanie, że możemy. W pewnym momencie, idąc za narracją albo dotyczącą właśnie demokracji, albo ojczyzny, albo zdobywania życiowych terenów, no bo też, prawda, to były swego czasu, na tym bazowała Trzecia Rzesza, na tym bazowały wojny kolonialne, by zdobyć tereny dla właściwego narodu. Ale to są wszystko wymówki, które zakrywają takie ogromne chciejstwo, taki egoizm, w którym, czy to jest egoizm jednostki, która chce udowodnić, i mam wrażenie, że Trump, próbując rozpętać kolejną wojnę, właśnie kieruje się taką jednostkową, egoistyczną potrzebą udowodnienia, że on jest taki samiec alfa, może wszystko. U Putina
może
też.
Może zakończyć 8 wojen i może rozpocząć wojnę.
Kolejnych 8, a co? Podobnie Trump, podobnie Putin działa. On też jest takim, w takim modelu samca alfa, który może wszystko.
Tylko to nie jest piaskownica. To jest planeta Ziemia. Jedna, nie ma innej.
Tak, tylko jak popatrzymy, to mamy też w kulturze mechanizmy, które w jakiś sposób neutralizują czy normalizują przemoc. I tu jest też duży problem, że my często nawet nie widzimy, że zaczynamy uczestniczyć w pewnej przemocy. Zaczyna się od języka, który można było zaobserwować, czy na początku formułowania się faszyzmu pojawiają się ci inni, ci źli, pojawia się kozioł ofiarny, on wtedy jest insektem, szczurem, odczłowiecza się go w terminologii. Potem taki człowiek, który zaczyna być przedmiotem, takim obiektem nienawiści, czy staje się kozłem ofiarnym, bardzo łatwo zyskuje właśnie taki status nieludzki. Więc można już mu odebrać najpierw jego przestrzeń życiową, wyrzucić go z domu, pozbawić go jego własności, zamknąć w getcie, a potem ta machina przemocy rusza dalej. To bardzo dobrze Arjuna Padurai ujął, że my idziemy gdzieś od takiego ideobójstwa, gdzie właśnie sobie stygmatyzujemy drugiego człowieka i przechodzimy do już ludobójstwa. To jest proces, który dzieje się kulturowo. Po prostu przyzwyczajamy się, żeby drugiego człowieka nie traktować jako człowieka. Odbieramy mu podmiotowość i zaczynamy ten proces negatywny. No i potem wystarczy jeden wataszka, który ma w głowie przerażające rzeczy i może pociągnąć za sobą już tłumy, które będą wierzyły, że tak naprawdę nic złego nie robią. To jest ta siła negatywna socjotechniki. Stąd wojna jest absurdem, bo może się wydawać wręcz absurdalne, że my tak naprawdę zaczynamy robić rzeczy, które na co dzień uznalibyśmy za niemożliwe nawet do pomyślenia. No bo tak. Mordowanie ludzi na masową skalę, gwałt zbiorowy, który też, prawda, zostaje usankcjonowany na wojnie. W sferze tej pokojowej, gdzie funkcjonujemy w świecie wartości, jest rzeczą nie do pomyślenia. To jest ta zbrodnia największa. A potem następuje takie zawieszenie moralności, wartości i ono nie dzieje się bez niczego, tylko człowiek potrzebuje pewnego właśnie takiego przygotowania, które wdroży go do myślenia negatywnego, przemocowego. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, wrócę do tego mitu wojny, bo to dobrze też pokazał Georg Simmel. My tak naprawdę źle wedle Georga Simmla uczymy się historii, bo opowiadamy o tych wielkich wydarzeniach, skupiamy się właśnie na tych doniosłych momentach, jakichś wygranych bitwach, bardzo heroicznych czynach, takich epickich wręcz. Skupiamy się też na tych ważnych, historycznych postaciach. A Georg Simmel mówi, dobrze, a co z tym tak zwanym mięsem armatnim? Już nawet samo to pojęcie. Znika człowiek, który został wcielony do armii. Znika człowiek, który po prostu wyszedł na swoje pole, żeby je zaorać, a w tym momencie nadleciały bombowce i jego życie zostało zmiecione w jednej chwili.
A przecież każdy ma swoje imię, każdy ma swoje nazwisko.
Tak, a ile osób pozostaje bezimiennych? To trochę tak jak też ze zwierzętami, które giną na wojnie i też pozostają bezimienne.
A dla niektórych są ukochane, jedyne.
Tak. I ta historia opowiedziana tak od kuchni, opowiedziana od tej egzystencjalnej naszej przygody, może nam uświadomić, że nie da się epicko, heroicznie podejść do historii, do tych działań wojennych, bo to nie jest epickie przeżycie, tylko to jest konkretna czyjaś śmierć i potem na przykład ogromna trauma tej osoby, która widziała, jak na jej oczach ktoś zginął, albo ogromna trauma tego, kto przeżył. Czasami ta trauma może wyglądać w taki sposób, który znowuż dla nas jest nie do pomyślenia, bo ile osób, a to znamy z doświadczenia osób, które przetrwały II wojnę światową, ile osób potem na przykład miało wyrzuty sumienia, dlaczego to ja przetrwałem? Tak. Dlaczego to ja wyszedłem z obozu? Mhm. Tyle się wydarzyło okropności.
Moja żona, tak. Moje dzieci.
I to pokazuje, jak niesamowicie niszczy naszą świadomość i całe nasze życie, jedno krótkie wydarzenie, jakim może być choćby nalot bombowy.
To w takim razie, pani profesor, czy wojnę można wygrać?
Myślę, że nie, że ona zawsze jest przegrana. I to widać po każdej wojnie. Wprawdzie zrobimy wszystko i wspomniany przeze mnie Teodor Adorno opisuje to, co się działo po II wojnie światowej, czyli choćby procesy w Norymbergi, jako taką próbę, rozpaczliwą próbę restytucji instytucji i wartości. Do tego Teodor Adorno podchodzi w ten sposób. Próbowaliśmy nie być tacy jak agresorzy. Chcieliśmy przywrócić porządek prawny, moralny. Natomiast pozostaje trauma, pozostaje śmierć i nieobecność, dosłowna nieobecność tych wszystkich, którzy zginęli podczas wojny. I teraz niezależnie, czy mówimy o agresorze, czy o tych, którzy się bronili. Przecież żołnierze, którzy bronili swojego państwa, też pozostają w traumie. To widać po tym, co się dzieje, gdy ci ludzie wracają z frontu. Oni doświadczyli najgorszych rzeczy i mają świadomość, że mordowali. Wprawdzie wiedzą, że robili to po to, żeby ocalić swój kraj, żeby nie dopuścić wroga do swoich rodzin, do swoich współobywateli, współobywatelek, ale mordowali. Więc to zanieczyszczone sumienie pozostaje. Więc nie ma wygranych, nie da się wygrać wojny. Ona zawsze będzie pęknięciem moralnym. Nie da się mówić o słuszności wojny. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że pacyfizm jest na to rozwiązaniem, bo gdy popatrzeć na to, co robi Putin, no to nie możemy uciekać, cofnąć się przed złem. Nie możemy zostawić ludzi, którzy są najechani.
Musimy mordować.
Ale właśnie, to się sprowadza do tego. I zobaczmy, w Polsce wszyscy się cieszyli, jak się udało zebrać duże pieniądze na drona bojowego, który został podarowany armii ukraińskiej. I z jednej strony można powiedzieć, no tak, zryw to był solidarności narodu, który zresztą graniczymy. Ukraina walczy też za nas, bo powstrzymuje agresora, ale dołożyliśmy się do mordowania. I stąd nie ma wygranych. Nasze sumienie w tym momencie też zostało zaangażowane. I tutaj nie ma też jednoznacznej odpowiedzi, no bo tak jak powiedziałam, nie można zostawić kogoś, kto jest najechany, kto jest mordowany, kto jest gwałcony, bo nie można cofać się przed złem. Ale ta odpowiedź w tym momencie, kiedy milknie możliwość polityczna. I tutaj jeszcze raz wrócę do Kanta, bo gdy on mówił o tym wiecznym pokoju, zdawał sobie sprawę z tego, jak bardzo trudno jest przejść na ten poziom polityczny, bo to wymaga jednak obopólnej zgody, że wycofujemy wojska i zaczynamy rozmawiać. Więc wymaga pewnej dojrzałości, wymaga też pewnego, paradoksalnie, pewnej skromności, czyli przyjęcia takiej pozycji, że to nie ja decyduję o czyimś życiu i śmierci. Idę rozmawiać, ale nie jestem tą osobą, która może wszystko. No niestety właśnie ci, którzy prowadzą nas na wojnę bardzo często, ci, którzy zaczynają w ogóle wojnę, tu wrócę do Putina, są tymi, którzy mają właśnie w głowie taką butę. Butę, która znosi wszelką wartość, wszelką aksjologię. Którzy uzurpują sobie prawo do decydowania.
Ja.
A ten wieczny...
car.
Tak, tak. A ten wieczny pokój kantowski zakłada, że nie będzie ja car, ja król, ja samiec alfa czy samica alfa, tylko jestem przedstawicielką, załóżmy, narodu i chcę się dogadać z drugim przedstawicielem. Mhm. Bardzo trudne i właśnie wymaga pewnej dojrzałości, takiej nie tylko politycznej, ale przede wszystkim społecznej. My do tego musimy dorosnąć, a potem musimy, jeżeli już się nam to udało wypracować, no bo mamy Unię Europejską. Nasz luksus właśnie polega na tym, że zamiast wojska na ulicy mamy Europarlament i tam różne frakcje. Możemy narzekać, możemy jęczeć, że znowuż politycy coś głupiego wymyślili, ale z drugiej strony dzięki temu...
Przez 80 lat...
Tak, dogadujemy się. I jakby nie było to dla nas czasami absurdalne dogadywanie się, to mamy niezwykły komfort, bo nie giniemy na kolejnym froncie francusko-niemieckim czy polsko-niemieckim. I to jest bezcenne, ale też dojrzałość ta polityczna, społeczna powinna nas zmusić do tego, żeby zrobić wszystko teraz, by zachować ten pokój, bo nic nie jest nam dane na zawsze. I to widać już za naszą granicą.
A nie prężenie mózgów, tak jak na przykład obserwujemy to właśnie teraz Stany Zjednoczone, ogromne ilości wojska zgromadzone na Bliskim Wschodzie.
A tak, oczywiście to...
I dogadanie już... się z pozycji siły. W sensie,
tak,
ja mam większe mózgu, a ja mam większe mózgu, a ja dalej sikam, a ja jeszcze dalej sikam.
Tak, tak, to od w zasadzie starożytnego Rzymu mamy tą zasadę, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Tak. Tylko, że to prężenie mózgu okazało się również dramatyczne. To jest porządek zimnowojenny. Myślę, że warto porozmawiać z rodzicami swoimi. Moja mama pamięta jako mała dziewczynka ten okres zaraz po wojnie jako jedną wielką traumę, gdzie dzieci były na przykład przygotowywane do kolejnej wojny, już tym razem atomowej. Ile osób żyło właśnie w tym cieniu tych białych dni, jakie miały nastąpić zaraz po wybuchu nuklearnym. Myśmy bardzo szybko po 89, gdy nam się udało kolejnego demona rozbroić, czyli ten porządek zimnowojenny odesłać do lamusa, bardzo szybko...
Zachłysnęliśmy się wolnością wtedy.
Tak. Stąd te pokrzykiwania Trumpa, że on teraz weźmie, zrobi porządek, to jeszcze Kubę najedzie, otwiera dawne traumy. I to jest bardzo niebezpieczne, bo teraz jak pójdziemy w ten kolejny porządek zimnowojenny, w te takie polityczne napinanie muskułów, które będzie podparte zbrojeniem, to z jednej strony przesuwamy automatycznie fundusze z naszych budżetów na zbrojenia, czyli nie realizujemy edukacji, służby zdrowia, no bo ktoś ucierpi, jakiś sektor na tym ucierpi.
A jak mamy za mało, to bierzemy pożyczkę gigantyczną, miliardową.
Zadłużamy państwo, a z drugiej strony zaczynamy napinać taką spiralę, która znowuż normalizuje nam przemoc. Czyli zaczynamy traktować cały przemysł wojenny jako coś, co jest dobre, bo służy odstraszaniu przeciwnika.
Jakie pieniądze z tego? To dobry biznes.
Więc bardzo niebezpieczna struktura, która normalizuje przemoc, a to będzie przekładało się potem na nasze życie codzienne. No bo jeżeli mundur jest taki piękny i wspaniały, jeżeli broń jest taka cudowna i wspaniała, to zabijanie w służbie narodu może potem zostać przeniesione na zabijanie w ogóle. To przesunięcie tych płaszczyzn w takim porządku zaburzonym, ono się szybko dokonuje i ono jest niebezpieczne. Stąd Walter Benjamin, gdy pisał o tej estetyzacji, on mówił, no popatrzmy, co robi wojsko. Te wszystkie parady, te wszystkie mundury galowe, te wszystkie postawy.
Sznurem.
Tak, ten mit dokładnie, że to jest takie nawet sexy, powoduje, że nie widzimy w tym aparatu przemocowego. A to jest aparat przemocowy. I ta romantyzacja przemocy potem przenosi się na życie codzienne.
Pani profesor, no ale przecież mamy XXI wiek, mamy organizacje międzynarodowe, mamy prawo międzynarodowe, globalne media. Dlaczego to nie wystarcza, żeby zapobiec wojnom?
No bo z jednej strony mamy globalny porządek, ale on jest bardzo zachodniocentryczny. Na to zwróciła uwagę Geriatra Jaczaka-Wojtyła Spiwak, wskazując na to, że prawa człowieka, one obowiązują tak, pod warunkiem, że ten człowiek na przykład jest na tyle wyedukowany, że ma świadomość praw człowieka. A ile mamy na świecie takich przestrzeni, gdzie nie mamy pełnej edukacji, gdzie dużo osób nie jest edukowanych, gdzie dziewczynki nie są edukowane, więc jest już pierwsza asymetria. I druga sprawa też poważna, to to, że często żonglujemy tymi prawami. Co było widać choćby po stosunku tych więźniów, którzy trafiali do Guantanamo między innymi. Czyli też Spiwak o tym pisała, jak mamy przestępcę, który jest tym białym przestępcą, to obowiązuje nas zasada domniemania niewinności. No, trzeba człowiekowi udowodnić jego zbrodnie. W momencie, kiedy kogoś posądzamy o na przykład terroryzm, no był ten moment, no to tutaj ta zasada niewinności została uchylona. Spiwak mówiła, to jest niebezpieczny proceder. I nie wchodząc jakby w całą tą strukturę, myślę, że jest istotny mechanizm obnażony. My nie do wszystkich w równy sposób stosujemy te międzynarodowe prawa, chociaż na papierze to dobrze wygląda, ale potem mamy choćby całą, powiedziałabym, wojnę dotyczącą krajów, które są bogate w zasoby naturalne, o które zabiega zachodni świat, to co robimy choćby na Bliskim Wschodzie. To już jest taka asymetria, która pokazuje, że co jest najważniejszy surowiec, ropa naftowa. Ale w Afryce też mamy bardzo dużo wojen, tylko dlatego, że potrzebujemy mieć zasoby zaspokojone surowców, na których opieramy nasz przemysł elektroniczny. Więc asymetria, jaką zbudowaliśmy, powoduje, że czasami te prawa międzynarodowe, one koją jakby nasze sumienie. Czyli mówimy, no tak, mamy prawa człowieka, wszyscy wobec prawa jesteśmy równi. Ale jak to wygląda w praktyce, może się okazać, że nie jest tak symetrycznie, jak nam się wydaje. W związku z tym to, co powinniśmy zrobić, co jest chyba najważniejsze i takim podstawowym zadaniem, to cały czas pracować nad ideą równości i ideą praw człowieka. Nie traktować ich jako takiej litery, która już została zapisana, przegłosowana, ratyfikowana, ale traktować je jako cały czas zadanie, w którym ja muszę ponawiać pytanie, co to tak naprawdę znaczy, jakie obowiązki za tym idą, bo ta świadomość moralna powinna tutaj się cały czas rozwijać. To być może oznacza, że powinniśmy żyć o wiele skromniej, czyli zrezygnować z takiego świata konsumpcyjnego, który zachłannie potrzebuje nowych surowców.
Bo wojna to pieniądze i to nie tylko wydawane, tylko te, które się chce zarobić.
Dokładnie.
No i jeszcze pamiętajmy o tym, o czym pani profesor wspominała, czyli nacjonalizmy powracające i kryzysy tożsamości chyba, prawda?
Ja myślę, że w pewnym momencie też mogliśmy się tak zmęczyć, dosłownie zmęczyć globalizacją. Bo mamy taki moment, to są lata 80. i 90., które specjaliści tacy jak Arjuna Padurai nazywają tak zwaną dojrzałą globalizacją. I to jest taki moment, w którym osoby, które są kreatywne, takie mobilne, mogły bardzo dobrze wykorzystać. No bo mogłam się edukować, załóżmy, w Krakowie, potem zrobić sobie jeszcze jakieś studia w Paryżu, potem jechać na staż do Nowego Jorku, mieć pracę w Dubaju, wrócić.
Żyć, nie umierać.
Tak. I rzeczywiście dla osób, które miały pewne kompetencje kulturowe, społeczne, miały też zaplecze, miały dostęp do nauki, tą zdolność nauki języków, ale też taką mobilność kulturową, to był ciekawy moment. Cały czas żyjemy w tych czasach, tylko one się już nam bardzo skomplikowały. Już to nie jest takie łatwe, choćby przez to, że dużo jednak podziało się w międzyczasie, no choćby kryzys 2008, czy właśnie wojny kolejne, które wybuchały w XXI wieku. Natomiast dużo osób, które czuły się zmarginalizowane, albo zagrożone, albo w jakiś sposób zmęczone, bo cały czas wymagano od nich więcej, czyli nie wystarczało na przykład mieć dobrą pracę, ale jeszcze trzeba było być kreatywnym w tej pracy, albo mobilnym. Nie wystarczało takie zwykłe mistrzostwo w wykonywaniu danego zawodu, tylko trzeba było cały czas się zmieniać. Baudrillard to nazwał takim recyklingiem nieustannym nawet naszych kompetencji, naszej osobowości. To spowodowało, że pojawili się ludzie, którzy poczuli się na marginesie tego świata, którzy poczuli się sfrustrowani, którzy zaczęli, czując jakby swoje niewystarczające dostosowanie do rzeczywistości, czuli, że potrzebują prostych odpowiedzi czasami na trudne pytania. No i nacjonalizm, czy różnego rodzaju wataszkowie, którzy mówią, tak jest, ten jest zły, to powinniśmy zrobić, albo wróćmy do tak zwanych tradycyjnych wartości. Oni dali prosty przepis na rzeczywistość. I w tym globalnym świecie pełnym możliwości zaczęli wyrastać ludzie, którzy zaczęli uciekać albo w nacjonalizm, albo w coś, co nazywali tradycją, po to, żeby odpocząć, żeby zamknąć się przed tym światem takim otwartym, różnych przemieszczeń, zmian, transgresji, nieustannych dialogów czy negocjacji z rzeczywistością. I zawsze tacy ludzie byli. Myślę, że też problem polega na tym, to widać choćby w Polsce po tych transformacjach lat 90., że myśmy do końca nie odrobili tego tematu. Część społeczeństwa została gdzieś zaniedbana. Nie wypracowaliśmy takiej kulturowej zdolności, żeby rozwijać tą naszą otwartość, korzystać z możliwości, jakie dają nam choćby otwarte granice. I to spowodowało cały szereg napięć. Ucieczka w nacjonalizm nie dzieje się bez przyczyny. Ucieczka w nacjonalizm często jest taką ucieczką właśnie przed wolnością wyboru, przed wolnością kreacji nowych wartości, ale też przed odpowiedzialnością za to, co robimy. No bo pamiętajmy, prawda, że jak mamy możliwość dokonywania wyborów, to też zaczynamy być za nie coraz bardziej odpowiedzialni. To może się okazać dla nas trudne, czy wręcz obciążające. I poszukiwanie w związku z tym takich prostych odpowiedzi, czy zamykanie się w jakichś wartościach, które uznamy za jedyne słuszne, czyli nie chcemy negocjować już żadnych innych, będzie takim małym wyzwoleniem, ale niebezpiecznym dla reszty społeczeństwa.
Świat bez wojen, realizm czy utopia, pani profesor?
Marzenie. Marzenie. To jest do zrealizowania, tylko myślę, że wymagałoby to innego trochę programu nauczania, gdzie bardziej byśmy się nastawili na dialog i naukę zrozumienia wszelkiego rodzaju inności. No i przede wszystkim to by wymagało rozwinięcia też takich struktur i mechanizmów kontrolnych. No bo zawsze jest to niebezpieczeństwo, że pojawi się właśnie taki Putin, czy no, demokracja amerykańska jest w sumie stara, a jednak, prawda, wyrósł nam Trump i to już po raz drugi został wybrany. I ma się dobrze. Co pokazuje, że nie mamy też dobrze rozwiniętych mechanizmów, które przed taką socjotechniką nachalną by nas chroniły.
Jakie by to powinny być mechanizmy, pani profesor?
Ja myślę, że tutaj trzeba by było zrobić całe, nie tylko badania, ale cały program taki kulturowo, społeczno-socjologiczny, gdzie my powinniśmy już na poziomie szkoły podstawowej uczyć się przede wszystkim, jak odróżnić pewne wiadomości od tak zwanych fejków, czy jakichś postprawd, pseudoprawd. Dużo się tego zrobiło. Czy odróżnić wiadomości, które mamy, które pochodzą na przykład ze sprawdzonego źródła. My żyjemy niestety w świecie mediów społecznościowych. One się bardzo dynamicznie zmieniają. Pojawiają się co chwilę jakieś nowe kanały, w których pojawiają się nowe treści. I przestaliśmy uczyć się, jak je weryfikować. Poza tym oczekujemy takich szybkich odpowiedzi i prostych odpowiedzi. Tymczasem bardzo ważne, i to przecież wypracowaliśmy, to jest, myślę, takie największe dziedzictwo ludzkości, że myśmy wypracowali krytyczne myślenie. I to widać choćby po tej tradycji filozoficznej, która zmusza nas, by nawet to, co oczywiste, potraktować z takim dystansem. Zmusza nas, żebyśmy myśleli krytycznie. Czyli jak ktoś nam mówi, słuchaj, to jest na bank takie, to teraz to krytyczne myślenie, które...
A może jednak nie jest.
Właśnie. Albo okej, okay, dobra, ale zobaczmy, jakby to działało przy innej konfiguracji. Albo spróbujmy to zestawić z jakimś innym działaniem. To stara zasada choćby Piotra Abelarda. Mówi, chcesz zrozumieć cokolwiek, to znajdź argumenty i kontrargumenty. Nie szukaj tylko jednej linii argumentacji. Znajdź kontrargumenty. Bo dopiero jak będziesz miał kontrargumenty, to będziemy mogli jakby szukać tego, co przybliży nas do prawdy. A jedna linia argumentacji, ona zawsze będzie w tym sensie niebezpieczna, że nawet jak będzie ona bardzo piękna, logiczna, to może nas zawieść na cudne manowce. A tam już nie będzie tak cudnie.
Historia daje nam powody do optymizmu?
Oj, proszę inny zestaw pytań. Chociaż zdarzają się, myślę, że druga rzecz taka, i to niech będzie optymistyczne. Wiek XX to jest przecież wiek ruchów społecznych. I ruchy społeczne zmieniły sposób prowadzenia polityki. Przecież wojna w Wietnamie skończyła się właśnie dzięki temu, że ludzie byli na ulicy. Więc bardzo dużo możemy zrobić. W Polsce czarne marsze dużo narobiły, prawda? Dobrego, złego, to już zostawiam Państwa ocenie. Ale ruchy społeczne są siłą. I myślę, że to jest też bardzo cenna lekcja historii. Więc tak całkiem źle nie jest.
Bardzo pani dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF 24. Naszym gościem była filozofka, publicystka, działaczka społeczna, doktor habilitowana Joanna Hańderek, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz, to była przyjemność.
Dziękuję bardzo.